To jest Kortowska Audycja Literacka i zapraszam teraz do wysłuchania drugiej i zarazem ostatniej części rozmowy z doktorem Piotrem Przytułą. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o Stanisławie Lemie.
Śledzi pan te wydarzenia, które przy okazji Lema się organizuje? Jakieś wystawy, odczyty? Teraz widziałam, że będzie gdzieś czytanie twórczości Lema. To też jest coś takiego, co można zrobić online chociażby, prawda?
Dokładnie.
Może też, nie wiem, tutaj jest tylko luźne pytanie z mojej strony. Czy może planuje pan w czymś wziąć udział? Proszę powiedzieć, czy pan gdzieś tam zagląda, co przy okazji roku lemowskiego się
Przyznam
dzieje?
Przyznam szczerze, że tak nieśmiało jakby tutaj mobilizuje się, aby zgłosić na przykład swoją kandydaturę do różnych konferencji lemowskich, które w całym kraju się odbywają. Taki kongres właśnie będzie miał miejsce z okazji właśnie Roku Lema. Mam tutaj przed sobą wizualizację Centrum Literatury i Języka Planeta Lem, który będzie właśnie dla miłośników Lema takim miejscem, gdzie będą mogli właśnie wejść, jego twórczość poznać, ale też po prostu bardzo miło w takiej dobrej atmosferze kreatywnie spędzić czas. Także te wszystkie wydarzenia, tak jak wcześniej wspomniałem, nie tylko upowszechnią prozę Lema, którą należy oczywiście upowszechniać, ale myślę, że przysłużą się całej fantastyce, gdyż organizowane konferencje, kongresy, monografie naukowe pokazują również to, co jest po Lemie, jak właśnie współcześni twórcy nawiązują do niego. Znowu mamy, prawda, kontekst tego cienia Lema, który wielu pisarzy paraliżuje po prostu. I trudno jakby wyjść poza mistrzostwo i geniusz jakby, prawda, tego autora. I faktycznie tak jest, natomiast na szczęście twórcy, literatura nas zaskakuje i zawsze można coś powiedzieć nowego i po Lemie, i o Lemie. Mhm. Także tutaj przyznam szczerze, że miałem obawy, czy w ogóle coś nowego powiemy o Lemie i myślę, że organizatorzy tych sympozjów również mają takie obawy, bo ten temat jest dosyć dobrze już zbadany. Natomiast właśnie tutaj mi się taka metafora, przepraszam, może ją powiem, ale tak jak na przykład badacze życiorysu Lema mówili, że bardzo ciężko było ten życiorys okupacyjny bardzo dobrze przedstawić, no to można to właśnie porównać do badań odległych ciał niebieskich, na przykład czarnych dziur. Nie widać ich, ale można obserwować coś, co dzieje się wokół nich, zakrzywienie orbit innych planet, prawda, i tak dalej. Także tutaj też w kontekście na przykład tego życiorysu okupacyjnego z pomocą przychodzili inni świadkowie, sąsiedzi gdzieś tam Lema z tych czasów lwowskich i można było zrekonstruować te wydarzenia. Także do meritum przechodząc, jakby zawsze można coś nowego powiedzieć, zawsze jakiś nowy kontekst wyłapać. Mówi się o muzyczności u Lema, to są też takie bardzo ciekawe artykuły. Także nieraz nas zaskoczy. Mimo, że już mamy wiedzę o tym wszechświecie bardzo dużą, to jeszcze, myślę, całego nie zbadaliśmy.
Wspominał pan już o tym trochę, o tej stronie prywatnej Lema. Myślę, że też z biografii możemy czerpać te informacje. Czy możemy parę słów tutaj naszym słuchaczom powiedzieć? I też jeszcze zanim pana dopuszczę do głosu, przepraszam za znów długie pytanie, ale przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, zerknęłam sobie, co o Lemie prywatnie piszą media. I ciekawa rzecz, bo taka typowo, można powiedzieć, gazeta dla kobiet, magazyn dla kobiet, Uroda Życia.
Tak, wiem, o czym pani.
Właśnie, artykuł o żonie, prawda? O jego, znaczy o żonie, w sumie o związku Stanisława Lema z jego ukochaną żoną.
Tak, tutaj to jest w ogóle piękna historia, budząca w ogóle jakieś wzruszenie, bo Stanisław Lem i Barbara Lem byli ze sobą chyba 60 lat, około 60
tak,
lat.
Tak, tak, tak.
Rozdzieliła ich dopiero właśnie śmierć Stanisława Lema. Sama Barbara Lem zmarła, jeśli nie mylę się, w 2016 roku.
Tak, tak było w tym artykule.
Tak, natomiast właśnie w 53 roku, i też mam nadzieję, że pamięć mnie nie myli, ale powstało takie opowiadanie Siostra Barbara. Bardzo trudno jakby tutaj uwierzyć, że to nie jest o ukochanej Stanisława Lema. I to jest chyba jedno też z takich dzieł, które właśnie stanowią takie wyznanie miłości trochę. Także jest to piękne. No a jaki Lem był? I też myślę, że większość z naszych słuchaczy może ma gdzieś tam takie wyobrażenie Lema jako introwertyka, zamkniętego gdzieś w książkach, w swoim domu, snującego tę wizję o przyszłości. Natomiast Lem był duszą towarzystwa. Znaczy on może nie lubił jakichś takich, prawda, oficjalnych imprez. Raz nawet mówił, że właśnie cieszył się, że był w szpitalu, bo jakby zwolniło go to z konieczności odebrania jakiegoś oznaczenia od jakiegoś ministra. Natomiast w tym gronie znajomych, najbliższych, w którym czuł się bezpiecznie, no był duszą towarzystwo, które nieustannie żartowała, które te żarty językowe jak z rękawa tak naprawdę wyciągała. Także Wojciech Orliński podczas jednego z ostatnich spotkań też mówił, że wyobraża sobie, jak Stanisław Lem i Barbara, jego przyszła żona, no jeździli tramwajem, najdłuższą trasą tramwajową w Krakowie i właśnie Lem musiał ją przez tą trasę zabawiać różnymi anegdotami, żartami. Także na pewno tutaj można w nim widzieć taką duszę towarzystwa.
Tak, gdzieś też czytałam, że bardzo lubił chodzić na imieniny do znajomych.
Tak, imieniny przez Y na początku tak, pisane, on tak. To tak lubi tak. Podkreślać.
Tak, to też właśnie świadczy o tym, że był chętny, żeby brać udział w tego typu wydarzeniach i gdzieś tam właśnie było dodane, że wiązało się to z taką staropolską bardziej tradycją, że imieniny były ważniejszym dużo świętem niż urodziny i zdecydowanie bardziej wypadało obchodzić imieniny niż urodziny, prawda? Dokładnie. Teraz może to się trochę zmieniło, ale...
No tak, no ogólnie mówiąc o tych czasach lwowskich, teraz robi się trochę poważniej, ale właśnie o tej traumie, którą Lem przeżył, o tych tragicznych wydarzeniach, bo też kolejny paradoks, właśnie to jest twórca paradoksów. Ten Lwów będzie dla niego zarówno tą idyliczną krainą dzieciństwa, jak i właśnie miejscem, gdzie przeżył największy horror. I tu jest właśnie też ten zwrot w badaniach nad twórczością Lema, czyli na przykład Agnieszka Gajewska właśnie w książce Zagłada i Gwiazdy o tych doświadczeniach okupacyjnych mówiła i tak naprawdę no, przez wiele lat nie mówiło się w tym kontekście o twórczości Lema, a to dlatego, że Lem po prostu bardzo skrupulatnie to maskował. Także no, na przykład w Wysokim Zamku, prawda, on tam zdradzał się, jeszcze w paru innych miejscach w swojej twórczości można w słowach innych bohaterów jak gdyby te losy okupacyjne dostrzec. No i właśnie te wydarzenia, to, że on tak naprawdę widział koniec świata na własne oczy, bo cudem wyszedł z tego pogromu więziennego w Lwowie w 1941 roku, no naznaczyły go takim pesymizmem, fatalizmem właśnie, jeśli chodzi o ludzi, o świat, o postrzeganie tych aspektów świata. Także prawda jest taka, że on na wiele różnych sposobów chciał potem porządkować tę rzeczywistość. Znaczy świadom jego kruchości i przypadkowości, ten przypadek to jest słowo klucz też twórczości Lema, na różne sposoby próbował obwarować się symbolicznie też, żeby jakoś ten świat porządkować. Mówi się, że Lem tworzył różne, prawda, fikcyjne dokumenty, tworzył taką fikcyjną namiastkę biurokracji, aby właśnie może porządkować ten świat. Również te dociekania transhumanistyczne, tak sobie myślę, że temu także były podporządkowane. To znaczy, skoro biologia i ewolucja są chaotyczne, rządzi tym przypadek, to właśnie transhumanizm, wyrwanie się spod jarzma biologii będzie tym sposobem na okiełznanie, prawda, praw natury. Także tutaj ta opozycja, przypadek i właśnie gdzieś tam no, pewna struktura, pewne uporządkowanie to są te aspekty porządkujące życie Lema i jego twórczość. Zawsze ta doza szczęścia gdzieś tam towarzyszyła jednak, no bo wspominając te tragiczne wydarzenia, no on cudem ocalał, podczas gdy jego sąsiedzi, bliscy mu ludzie po prostu w tych pogromie zginęli. Także bardzo, bardzo ciekawa, bardzo tragiczna też historia, która prześwituje w jego twórczości. Już nawet może w takich anegdotycznych rzeczach widać tę próbę uporządkowania chaosu, czyli to, jak właśnie pierwszy raz spotkał się z Lemem Wojciech Orliński. W pewnym momencie zabrakło prądu i Lem, taki bardzo dumny z siebie, poszedł uruchomić swój agregat prądotwórczy, który bardzo trudno było w tamtych czasach zdobyć. I to też jest jakby próba uniezależnienia się od tych czynników zewnętrznych, od jakiegoś takiego chaosu świata. Ale to mi jeszcze jedną rzecz przywodzi na myśl i mam nadzieję, że nie urażę też ani pamięci, Lema, ale on był takim wielbiczem gadżetów, to znaczy właśnie sprowadzał bardzo często trudno dostępne różne maszyny, różne prawda, akcesoria z zagranicy i się w tym bardzo lubował. On lubił otaczać się takimi nowatorskimi rzeczami. Był takim trochę geekiem, prawda? Na ówczesne czasy.
Tak, tak.
Zresztą tak jak jego, jedna z ulubionych jego postaci, czyli pilot Pirks, też taki był trochę, prawda, wycofany tak. społecznie, ale tym wielbicielem technologii, informatyki pozostawał.
Tak, tak. No cóż, pół godzinki rozmawiamy o Stanisławie Lemie i myślę, że moglibyśmy o każdej z tych książek, które leżą na stole tutaj zrobić audycję. Nie da się oczywiście, ale bardzo panu dziękuję za takie najważniejsze punkty dotyczące tej postaci. Myślę, że w jakikolwiek sposób zachęciliśmy do świętowania tego roku Lema, bo po prostu myślę, że takie rzeczy warto świętować w taki właśnie sposób, czytając, zapoznając się z twórczością.
No tak, i właśnie być może dlatego zachęcimy po prostu słuchaczy, żeby zrobili sobie takie własne wyzwanie czytelnicze na czas pandemii, na czas roku Lema i po prostu sięgnęli po jego dzieła. Starali się po prostu przebrnąć, zobaczyć w nich coś, czego do tej pory nie widzieli. Także myślę, że chcemy przynajmniej Państwa zachęcić do
tak.
tego.
Już tak abstrahując od sensu tego typu właśnie challenge, bo tak to się teraz w mediach społecznościowych tak. nazywa, a gdyby Pan miał komuś teraz takie wyzwanie postawić i napisać, że na Facebooku na przykład, że nominuje Pan kogoś do przeczytania książki Lema, na przykład takiego właśnie kogoś, kto źle się czuje w tego typu twórczości, nie lubi, to kogo by, jaką książkę by pan komuś tak polecił w takim challenge'u?
Chyba poleciłbym książkę, którą sam Lem traktował jako swoje jedno z najwybitniejszych dzieł, czyli Cyberiadę. I myślę, że to jest bardzo dobry początek przygody z twórczością Lema, ale również obcowanie właśnie z tymi jego najważniejszymi, najdoskonalszymi osiągnięciami z tego złotego okresu jego twórczości. Także Cyberiada, Solaris oczywiście jak najbardziej też. Solaris pewnie większość osób może znać również z ekranizacji, które się pojawiały. Chyba najbardziej znana powieść Lema. Ale może Cyberiada. Chyba faktycznie,
Cyberiady.
Że ten średniowieczny roboci, prawda, sztafasz, zdecydowanie tak.
Tak, no tak. Ja tak zażartowałam z tymi challenge'ami, ale polecamy chociażby w ogóle naszym słuchaczom, którzy sobie teraz myślą, że od dzisiaj zabieram się za czytanie Lema. Więc jak coś, to polecamy zacząć od Cyberiady.
Tak, polecamy książki, polecamy ekranizacje. Też były mniej lub bardziej udane, natomiast to też jest jakaś droga do twórczości Stanisława Lema, mimo że on sam nie był z nich zazwyczaj zadowolony.
Dobrze, to ja na zakończenie tylko powiem, że dokładnie ta setna rocznica urodzin Lema będzie obchodzona 13 września, bo to jest właśnie dzień urodzin Lema. Także do tego czasu jest jeszcze trochę przestrzeni, żeby coś tam poczytać. Dziękuję bardzo. Pan doktor Piotr Przytuła z Katedry Literatury Polskiej UWM. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.